dzisiaj będę się chciał dzielić dalej tym tematem życia wiecznego i przypomnę to, o czym się dzieliłem tydzień wcześniej. Jezus przyszedł, żeby dać świadectwo prawdzie. Jest napisane, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha słowa Boga. Więc Jezus przyszedł z objawieniem prawdy od Ojca. I też dużo mówił na temat życia wiecznego. Pamiętacie, powiedział takie słowa. Wróg przyszedł tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć, a ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i obfitowały tym życiem. Co to jest to życie, mówiliśmy. To jest poznanie osobiste, poznanie Boga jako Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyście mieli taką świadomość. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, po co w ogóle Bóg stworzył nas. Ja się zastanawiałem wiele lat temu nad tym, bo uważam, że Bóg w swojej mądrości nie czyni nic bez celu. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, nie było kościoła, nie było komu głosić Ewangelii, nie było na kogo kłaść ręce na chorych, żeby byli uzdrowieni. Nie było nikogo, żeby się modlić o uwolnienie. Nie było służby. To jest pytanie, to po co? Jeśli Bóg ma naturę Ojca, to powiem wam, nie ma ojcostwa bez dzieci. To Bóg stworzył rodzinę, więc Bóg stworzył ciebie i mnie do relacji z sobą. On chce mieć taką bliską więź, jak ojciec ma z dzieckiem. I to jest główny cel stworzenia człowieka. Główny cel stworzenia to jest bliska więź i relacja. Widzisz, doświadczanie Boga może przychodzić tylko poprzez osobistą więź i relację. To nie przychodzi przez religię ani przez prawo. To przychodzi przez więź serca z sercem. I my potrzebujemy mieć taką świadomość tego, że celem przyjścia Jezusa było usunięcie przeszkody, tej bariery, która stawała pomiędzy świętym Bogiem a grzesznym człowiekiem. I Biblia mówi, że Bóg w Chrystusie, czyli przez to, co Jezus zrobił, przez to całe dzieło krzyża, że Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą cały świat, nie zaliczając im ich upadków. Więc tak naprawdę ludzkość została pojednana z Bogiem. Problem jest w tym, że niektórzy o tym nie wiedzą, niektórzy to słyszeli i w to nie wierzą, więc też nie mogą z tego korzystać. Ale my, którzy już wiemy i słyszeliśmy, potrzebujemy mieć tą świadomość właśnie, że poznanie Boga możesz mieć tylko przez osobiste doświadczenie, a nie przez wiedzę. To jest coś bardzo osobistego, że spotykasz się z Nim i wtedy Go poznajesz. Kiedy słyszysz Jego głos, który mówi do ciebie, to Go poznajesz, bo nie widzisz postaci. Moje owce znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Więc to jest kluczowa rzecz, żeby znać głos Pana, bo znając Jego głos, znasz osobę, która do ciebie mówi. Amen? Znając osobę, masz z nią więź, możesz komunikować, możesz coś się pytać i dostaniesz odpowiedź. I przez to poznajesz Boga. Więc jesteśmy tak naprawdę stworzeni do tej relacji. I chcę wam powiedzieć, że Jezus przyszedł i objawił nam Ojca. I On powiedział, że kto mnie widzi, widzi Ojca. Więc On przyszedł z objawieniem Ojca, z objawieniem Jego miłości, dobroci, przebaczenia, uzdrowienia i uwolnienia. On przyniósł królestwo z nieba na ziemię. To, co robił, jak żył, to, co mówił, objawiał charakter Boga Ojca, objawiał Jego wolę. Jego wola to jest to słowo. Więc jeśli chcemy znać Boga Ojca, musisz patrzeć na Ewangelię i patrzeć bez przerwy tylko i wyłącznie na Jezusa. Bo tylko On był odzwierciedleniem Boga Ojca. Amen? Więc jeśli chcesz poznawać Boga Ojca, to musisz zagłębiać się w Ewangelię i bez przerwy patrzeć na Jezusa. Potrzebujesz tak głęboko się zanurzyć w tę Ewangelię, aż ujrzysz Jezusa dostaniesz objawienie tej osoby, takie bliskie, a on w cudzysłowie wezmie cię za rączkę i zaprowadzi cię do Ojca i objawi ci Go. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Bóg Ojciec ma pragnienie objawić się tobie, żebyś Go poznał, żebyś Go poznała. Czego oczekuje Ojciec? Ojciec oczekuje od swego dziecka zrozumienia, jak bardzo cię dziecko kocham i co dla ciebie zrobiłem. I tak jak zakończyłem tym ostatnim zdaniem tydzień temu, że przynajmniej podziękowania mu za to. Przynajmniej. Więc jesteśmy stworzeni do relacji miłości z Bogiem Ojcem. On kocha nas i pragnie tej bliskiej więzi. Więzi z dzieckiem, jak ojciec z synem, ojciec z córką. Życie i doświadczanie miłości zawsze płynie z relacji, z więzi osobistej, tam gdzie nie ma żadnych barier, przeszkód, żadnej takiej niewidocznej zasłony, żadnej bariery. Więc to życie, ono nie płynie ze służby. Służba, powiem wam coś, dzisiaj z perspektywy tych ponad 30 lat widzę w swoim życiu, ja nie mówię, że wyście robili podobnie, ja tak robiłem, widziałem, dzisiaj to widzę, że moja służba na początku, ja nigdy nie przestałem służyć, służę już Bogu ponad 30 lat, ale zauważyłem, że kiedyś ta służba bardziej wynikała z tego, żeby się przypodobać Bogu, niż to, że Go bardzo kocham i dlatego Mu służę. A więc można służyć Bogu ze względu na literę. I Pan mi dał, pobłogosławił tą służbę i ludzie byli błogosławieni. Do dzisiaj nieraz mam świadectwa z takich posług kilkadziesiąt lat wstecz. Więc Bóg stanął za tym. Dlaczego? Bo On mnie powołał do tego, więc miałem Jego łaskę. Ale chcę wam powiedzieć, i to zawsze mówiłem, że służba nigdy nie zaspokoi serca człowieka. Nigdy, nigdy, nigdy. Przez służbę nie doświadczysz miłości Boga. Doświadczenie miłości będziesz miał wtedy, kiedy będziesz się z Nim spotykał. Osobiście. Ty i On. Wtedy masz doświadczenie, że Jego życie zaczyna przepływać do ciebie. I kiedy Jego życie dotyka ciebie, to w tym życiu Jego jest też miłość, jest Jego łaska, jest Jego miłosierdzie, jest też moc, jest też świętość. To sprawia, że kiedy święty Bóg przychodzi do ciebie na spotkanie i spotykasz się z Nim, a masz świadomość, jaki ty jesteś, to zaczynasz rozumieć naprawdę, czym jest łaska. Zaczynasz głębiej rozumieć dzieło krzyża, że Bóg w Chrystusie pojednał już. Czyli innymi słowy, Boża sprawiedliwość została już zaspokojona poprzez to, że Jezus wziął na siebie twój i mój grzech, karę za te grzechy, wszelkie choroby, bo choroba jest konsekwencją grzechu człowieka, wszelkie przekleństwo i wszelkie ubóstwo i duchowe i materialne. Tylko po to, żeby dla nas uwolnić Królestwo Niebiańskie. Halleluja. Każdy, kto kocha, oczekuje wzajemności, oczekuje, że też będzie kochany. Jest napisane, że tak Bóg umiłował świat, że poświęcił swego Syna. Wiecie, można czytać setki razy ten werset i nigdy sercem nie zrozumieć tego. I musi przyjść objawienie. Objawienie sprawia, że to Duch Święty ożywia to słowo i zaczynasz naprawdę rozumieć, już nie w głowie, to nie jest wiedza, zaczynasz rozumieć w swoim jestestwie, jak bardzo, kiedy zaczynasz rozważać to słowo, zaczynasz rozumieć Bożą miłość, że ty go wtedy nie znałeś, ja go wtedy nie znałem, a on już tak bardzo mnie kochał, że robił wszystko, żebym ja mógł usłyszeć jego słowo, posłanie jego miłości, Ewangelię i dał mi taką łaskę do przyjęcia tego. Ja to rozumiem dzisiaj. Rozumiem jego świętość, przynajmniej w cząstce, dlatego że tak bardzo doświadczyłem tego, że ta świętość natychmiast pokazała mi cały mój brud. I wtedy, kiedy Pan przyszedł pierwszy raz ze świętością, to ja wiedziałem jedno, że mogę wylądować w piekle, że jeśli w tym momencie umrę, to jestem w piekle natychmiast. Bóg Ojciec udowodnił swoją miłość do nas. Wiecie, przez co? Że posłał swego Syna jako ofiarę za twój i mój grzech. To jest dowód. Żadna religia nie da ci takiego dowodu. Żadna religia nie daje takiego dowodu. Dlatego Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i Jedynym. Tylko On był gotów poświęcić swego Syna po to, żebyśmy mieli życie. Żadna religia tego nie daje. A więc tak naprawdę, jeśli ktoś próbuje zrobić siebie doskonałego chrześcijanina, to traci czas. To traci czas. Bo to łaska sprawia. Otwórzmy sobie list do Efezjan, pierwszy rozdział. Ja bardzo lubię ten pierwszy rozdział. Drugi wiersz. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, co ten werset mówi? Że z serca Ojca zawsze wychodzi łaska i pokój dla ciebie. Zawsze. Ona bez przerwy, to serce Boże emanuje łaską i pokojem. Więc gdzie jest problem, że tylu ludzi nie ma tego pokoju? Problem nie jest w Bogu. Problem jest z przyjęciem tego. Problem nie jest z Bogiem. Bóg uwolnił dla ciebie łaskę. Zawsze ją uwalnia. 24 godziny na dobę. I swój pokój. Więc problem nie jest z tym, Boże, daj mi pokój. Właściwsza modlitwa byłaby tak: Duchu Święty, naucz mnie czerpać z tego pokoju i z tej łaski. Bo ty jesteś nauczycielem tej rzeczywistości duchowej. Więc naucz mnie tego. Bo jeśli tego nie mam, to znaczy, że nie umiem czerpać. Albo źle myślę, a jak źle myślę, to źle wierzę. Bóg to uwolnił. Czego pragnie Bóg Ojciec? On pragnie z naszych ust, czyli z twoich i moich ust, dziękczynienia, okazania mu wdzięczności poprzez uwielbienie go, poprzez oddawanie mu chwały, poprzez okazywanie mu miłości. On wtedy jest ubłogosławiony tym. Jeśli chcesz nauczyć się usługiwać Bogu, a powinieneś to umieć, to jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, to stanąć i składać mu nieustanne dziękczynienie, chwałę i uwielbienie. I mówić do niego: Ojcze, kocham cię za to, co zrobiłeś, za to, że taki jesteś. To jest usługiwanie. Ja dzieliłem się tydzień temu, kilkadziesiąt lat wstecz. Otrzymałem karteczkę od córki. Tatuś, bardzo Ciebie kocham. Pamiętam to do dzisiaj. I to sprawiło, że w moim sercu powstało takie pragnienie ubłogosławić dziecko wszystkim tym, co mam. Ona otrzymała od nas prezent, bo myśmy finansowi, to bardzo duży. I powiedziała: tatuś, ale wy zbieracie na dom. Ja mówię: dziecko, moją radością jest patrzeć, że ty się cieszysz. A więc widzicie, jest coś w sercu ojca, że ojciec jest gotów zrezygnować z czegoś dla siebie, po to, żeby zobaczyć szczęście dziecka. Pomyślcie, jeśli ziemski ojciec tak reaguje, to o ileż bardziej niebiański ojciec będzie reagował, jeśli my to zrozumiemy w swoim sercu i nauczymy się żyć w dziękczynieniu, w chwale i w uwielbieniu Go. Powiem wam, to zawsze będzie dotykać Jego serca. Zawsze będzie dotykać Jego serca. Okazywanie Bogu wdzięczności, dziękczynienia, wdzięczności poprzez chwałę, uwielbienie, okazywanie Mu miłości nie tylko błogosławi Boga Ojca. Powiem wam, ono błogosławi nasze życie. Otwórzmy sobie list do Filipian. 4 rozdział, od 4 wiersza. Radujcie się w Panu zawsze. I Paweł mówi, powtarzam, radujcie się. Słowo zawsze mówi mi o jednym, bez względu na to, co przeżywasz. Bez względu na to, czego doświadczasz. Raduj się w Panu, halleluja. Wiesz dlaczego? Bo z tego przychodzi siła od Boga do ciebie. I stajesz się silny w Bogu. Radość Pana jest moją mocą. Może powiesz tak, ale ty nie znasz mojej sytuacji, w której jestem. No jakie to ma znaczenie? To jest twój wybór. Albo będziesz narzekać, albo będziesz się radować w Bogu. To jest twój wybór. To jest mój wybór i twój wybór. Nikt cię oczywiście do tego nie zmusi. Masz wolną wolę. Możesz żyć jak chcesz. Czytajmy dalej. Nie troszcie się o nic. We wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ten werset 6, inne tłumaczenie mówi tak. O nic się nie martwcie, nie troszczcie, lecz w każdej modlitwie, tak naprawdę w każdym rodzaju modlitwy, bo jest wiele rodzajów modlitwy, w każdej modlitwie i prośbie, niech wasze potrzeby, wasze pragnienia będą z dziękczynieniem, z wdzięcznością przedstawione Bogu. Niech wasze potrzeby, wasze pragnienia będą z dziękczynieniem, z wdzięcznością przedstawione Bogu. Z dziękczynieniem, z wdzięcznością. Jaki jest tego owoc? Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzec waszych serc i waszych myśli w Chrystusie. Więc żyjąc tak, będziesz po pierwsze, będziesz w Chrystusie. Będąc w Chrystusie, wróg nie ma do ciebie dostępu. Będąc w Chrystusie, doświadczasz Księcia pokoju, Jego pokoju. On strzeże z twojego serca i twoich myśli. Nie masz zamieszania. Masz umysł spokojny, bez względu na to, co się dzieje wokół, przez sytuacje, okoliczności. Ty, kiedy to się dzieje? Kiedy powierzasz z dziękczynienia, z wdzięcznością prośby, przedstawiasz to Bogu. Ktoś może powiedzieć tak, ale Bóg jest wszechwiedzący i wszystko wie. Oczywiście, że tak. Ale Jego w swojej suwerenności zdecydował. Chcę, żebyś tak czynił. Chcę to usłyszeć z Twoich ust. Chcę to usłyszeć z Twoich ust. O nic się nie martwcie, nie troszcie. W każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby i pragnienia będą z dziękczynieniem, z wdzięcznością przedstawione Jemu. Kiedy przedstawisz to Jemu, to coś się dzieje w sferze twojej duszy, że to wychodzi, ta troska, to pragnienie wychodzi, przedstawiasz to Bogu, jesteś wolny od tego. Pokój Boży spływa na ciebie. To jest kwestia zaufania. Otworzymy sobie Izajasza 20, chyba 6, zaraz sprawdzę. 26 rozdział i przeczytamy 3 wiersz. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Inne tłumaczenie mówi tak. Człowieka polegającego na tobie zachowasz w pokoju. W pokoju, mówię, bo tobie zaufał. A więc widzisz, zaufanie Bogu doprowadza cię do miejsca pokoju. Człowieka polegającego na tobie zachowasz w pokoju. Zachowasz go w pokoju. Kogo? Tego, który polega na tobie. Nie na sobie, nie na innych, nie na miejscu, nie na ludziach. Na tobie. Zachowasz w pokoju. W pokoju, mówię, bo tobie zaufał. Dla mnie to jest jeden wniosek. Ojciec pragnie, żeby mu ufać. Bo on pragnie, bo zapłatą za zaufanie jest jego pokój. Więc możesz żyć bez stresów, bez napięć, bez lęków. To jest królestwo. To nie jest z tego świata. Tam jest napisane pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Strzec będzie serc waszych i myśli waszych. Ten świat tego nie rozumie. Dziękczynienie i wdzięczność dotykają jego serca. Jeśli ty poprzez dziękczynienie, poprzez wdzięczność dla Niego, nawet za drobne rzeczy, jeśli to naprawdę będzie szczere, z twego serca wyjdzie, to to dotknie Jego serca. A jeśli dotknie Jego serca, to On nie pozostanie obojętny na ciebie. Wiecie, że Bóg ma ulubieńców? Ma. Ale też Bóg mówi, ja nie mam względu na osobę, a więc każdy człowiek może się stać jego ulubieńcem. To nie jest tak, że Bóg sobie wybiera. Ciebie będę bardziej lubiał, a ciebie mniej. To nie jest tak. Każdy może się stać ulubieńcem Pana. A ja ci pokazuję drogę poprzez oddawanie Mu dziękczynienia. Poprzez wdzięczność, poprzez chwałę i uwielbienie. Chwała i uwielbienie sprowadzają Jego obecność. Powiem wam, Bóg nie mieszka w prośbach, Bóg nie mieszka w narzekaniach, Bóg nie mieszka w lamentacjach. Bóg w tym nie mieszka. Bóg mieszka tylko w chwale swego ludu. A może powiesz, a za co ja mam Go chwalić? Przede wszystkim za to, że Jemu się to należy. To już powinno Ci wystarczyć. Już więcej nic nie potrzeba. powinno ci to wystarczyć, bo jemu się należy chwała, bo jest Bogiem. To już to powinno wystarczyć każdemu. Biblia nigdzie nie mówi, chwal mnie wtedy, kiedy wszystko jest okej. Nie, zawsze, bez przerwy, bo jemu się to należy. Bo widzisz, kiedy go chwalisz i uwielbiasz, jego obecność przychodzi do ciebie. W jego obecności masz radość, masz pokój, masz zdrowie. Powiem ci, w jego obecności wróg musi odstąpić. A jeśli on odstępuje, przychodzi wolność. W jego obecności może się manifestować też jego moc, jego namaszczenie, wiara. Biblia nas naucza, że uzdrowienie jest własnością dzieci Bożych. Amen? Bo to jest w odkupieniu. Powiem ci, jak łatwo do tego sięgnąć. I podam przykład jeden, który bardzo mnie poruszy i to pamiętam do dzisiaj. Pewien Boży mąż, on opowiadał takie świadectwo. W nocy obudził go syn. I kiedy on zobaczył swego syna, to się wystraszył, bo był spuchnięty, cała twarz spuchnięta jak bania. Może przez ukąszenie czegoś jadowitego i tak dalej. Dziecko się wystraszyło. I on wziął go na ręce i go przytulił. I mówił tak, gdybym wtedy zaczął się modlić o uzdrowienie, wiedziałbym, że nic by się nie stało. On powiedział tak, wiedziałem jedno, muszę wejść w sferę ducha. Więc zaczął uwielbiać Boga. Dziecko przytulił, chodził i uwielbiał Pana. Oddawał mu chwałę i cześć. I po jakimś czasie Boża obecność zaczęła zstępować na niego. I kiedy on już odczuł, widzisz, Boża obecność, kiedy przychodzi, ona uwalnia namaszczenie. Halleluja. Więc kiedy on odczuł, bo to się odczuwa, że namaszczenie zaczyna być wyzwalane, przemówił do diabła jednym zdaniem i za 5 minut wszystko zniknęło. Nie potrzeba było modlić długich. Jaka jest z tego lekcja? Chwała i uwielbienie. To jest po prostu potężny oręż do walki z diabłem. Potężny oręż. Bo kiedy ty chwalisz Boga, mówi tak, ale ty nie wiesz, jak ja się czuję. A co to ma za znaczenie? To jest kwestia wyboru. To nie jest kwestia czucia. To jest twój wybór, czy decydujesz się na oddawanie Jemu chwały i czci właśnie w takich sytuacjach, czy nie. To jest wybór. Chwała i uwielbienie to jest zwycięska walka duchowa z wrogiem. Ona przenosi nas z naturalnego do sfery ponadnaturalnej. Sytuacje i okoliczności wtedy są pod nami, a nie nad nami. Gdy decydujemy się oddawać Mu chwałę, uwielbiać Go, okazywać Mu miłość, On zaczyna usługiwać nam swoją miłością, swoim pokojem, radością. Otwórzmy sobie księgę Habakuka, ja pokażę kilka przykładów. Nie będziemy czytać tej całej księgi, chociaż ona nie jest długa. Habakuk miał wizję. Otworzymy sobie na 3 rozdziale. I w tej wizji Bóg mu pokazał, co przychodzi na jego lud. I to było przerażające. Będziemy czytać od 16 wiersza. Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało. Zatrzymam się nad tym. On się wystraszył tego, co zobaczył i co przychodzi. Był przerażony. Na wieść o tym drgnęły moje warki. Lęk śmiertelny przeszył moje członki. Zwróćcie uwagę, jak on mówi. To był śmiertelny lęk. Czyli w tym lęku szła śmierć za tym lękiem. Kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, który mnie uciska. I potem mówi tak. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu. Na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne. Rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec. W oborach nie ma bydła. Załamać się idzie. Wszystko na nie. Lecz ja będę się radował w Panu. Będę się weselił w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Sytuacja wygląda beznadziejnie. Nic tylko skończyć z sobą. Śmierć zagląda ci w oczy. A ja będę się radował w Bogu. Wiecie, dla tego świata to jest głupie i irracjonalne. Prawdopodobnie, gdyby to było coś publicznego, to myślę, że ktoś by zadzwonił po karetkę z kaftanem bezpieczeństwa, z jakimś zaszczykiem na uspokojenie. Ten świat tego nie rozumie zupełnie. Sytuacja jest beznadziejna, jest przerażony, widzi to wszystko, że to przychodzi, więc na pewno dotknie też jego, dotknie jego życia. Może miał rodzinę, jest tutaj napisane. A ja będę się radował w Bogu i będę się weselił w Bogu mojego zbawienia. Widzicie, to jest decyzja. Bo kiedy ty odwracasz się od okoliczności i nie patrzysz na to, a my mamy pielgrzymować nie w oglądaniu, tylko w wierze. To, co jest widoczne, jest doczesne. To, co niewidoczne, jest wieczne. Więc odwracasz od tego swój wzrok, skierujesz go na Boga i zaczynasz go wielbić. Halleluja. A kiedy go wielbisz i oddajesz mu chwałę i dziękczynienie, on przychodzi i obdarza cię swoim pokojem. Więc widzisz, bez względu na okoliczności możesz żyć w pokoju Bańskim. Możesz doświadczać żywego Boga, Jego łaski, miłości, mocy, czegokolwiek. Bez względu na to, czego doświadczasz. Religia mówi tak, jeśli Bóg jest wszechmogący, jeśli ja Go proszę, to dlaczego On tego nie zrobi? Przedstaw mu z dziękczynieniem. Wiecie, co to oznacza? To oznacza wiarę. Bo jeśli przedstawiasz mu potrzebę lub prośbę z dziękczynieniem, z wdzięcznością, to znaczy, że mu wierzysz i ufasz. Więc jeśli ojciec słyszy, że mu tak ufasz, że nie patrzysz na sytuację i okoliczności, ale oddajesz mu chwałę, przedstawiasz mu oczywiście potrzeby, prośby, ale wielbisz go w tym, to to dotyka jego serca. Pamiętacie, co kiedyś Jezus powiedział? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? To jest działanie w wierze. Pamiętacie historię z drugiej księgi Kronik? Druga księga Kronik, 20 rozdział. Nie będziemy też tego przerabiać, całego fragmentu. Ale 20 wiersz mówi tak. Ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Moanici na wojnę z Jehoszafatem. Jehoszafat zlękł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił post. I zobaczcie, jak on się modlił. Z stanął wobec zgromadzenia, piąty wiersz. Judy, Jerozolemu, świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże, ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiosach? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Co Jehoszafat mówi? Oddaje chwałę Bogu Wszechmogącemu. I mówi: Ty jesteś Bogiem. Dziewiąty wiersz. Jeżeli spadnie nas nieszczęście i tak dalej, i tak dalej, gdyż imię Twoje mieszka w tej świątyni, będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego. Powołuje się na słowo, na obietnicę. I potem mówi tak: oto właśnie teraz Amonici, Moabici i tak dalej przychodzą, ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nas, czy ich nie osądzisz? Myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Zwróćcie uwagę. On mówi tak: ja jestem bezsilny z tym narodem wobec tych, którzy najeżdżają na nas. Jestem bezsilny. Nic nie mogę. Nie wiemy też, co czynić. Niezła sytuacja, co? Najgorzej to się szamotać wtedy. Jest szczery do bólu przed ludem. Jest królem. A naród oczekuje od króla pomocy, obrony i tak dalej, prawda? A on jest bezsilny i nie boi się przyznać do tego. Wyobrażacie sobie to dzisiaj? Zjedliby takiego żywcem przez plotki, oskarżenia, pomówienia i tak dalej. Nasze oczy na Ciebie są zwrócone. Innymi słowy, on mówi tak: oddaję Bogu chwałę, powołuje się na obietnicę i mówi tak: my jesteśmy bezsilni, patrzymy, Boże, na Ciebie. Innymi słowy, jeśli Ty nie odpowiesz, jest po nas. Jest po nas. Innymi słowy, on i naród, czy jego cały naród i on sam, można by powiedzieć, życie składają na ofiarę. I mówią: jeśli Ty nic z tym nie zrobisz, to jest po nas. Teraz kozie śmierć. Jeśli by to przełożyć na nowe przymierze, to bym powiedział tak: jeśli Ty, Boże, nie odpowiesz, będę szybciej z Tobą. To jest zysk być z Tobą, niż zostawać tu. Tak Paweł mówił. A niektórzy kurczowo wszystko trzymają i myślą, że to wszystko zabiorą ze sobą. Pomyślcie przez chwilę. Dwudziesty pierwszy wiersz. Naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana. Odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi, śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Niezła strategia. Niezła strategia. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne. Zwróćcie uwagę, w tej beznadziejnej sytuacji radosne pienia pochwalne. Nie lamentujące, nie narzekające, nie błagające, radosne. Nie musieli nawet walczyć. Tylko potem przez 3 dni zbierali łupy. Niezła strategia, nie? Fajne, co? Powiem wam, to jest słowo. Boga Wszechmogącego. To jest prawda. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, weźmiemy jeden fragment z Nowego Przymierza. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Od 22 wiersza. Paweł i Sylas głoszą Ewangelię. No i czytamy od 22. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum. Pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Niezła zapłata za głoszenie Ewangelii, nie? Niezła zapłata. Zdarwszy z nich szaty, prawdopodobnie, żeby lepiej bolało. Kazali ich siec rózgami, a gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia. Nakazali stróżowi, by ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. I można by sobie było powiedzieć tak. Panie, jesteśmy w Twojej woli. Przyszliśmy tutaj za Twoją wolą, głosimy Twoje słowo, Twoją świętą Ewangelię. Dlaczego nas to spotkało? To niesprawiedliwe. Wielu religijnych ludzi tak myśli. To nie jest sprawiedliwe. Dlaczego diabłu pozwoliłeś, Panie, na to? Przecież jesteś wszechmogący. Dlaczego na to pozwoliłeś? Przecież widzisz, co z nami zrobili. To niesprawiedliwe, Panie Jezu. Chyba nas nie lubisz za to, a my Ci tak bardzo służymy. Głosimy Twoje słowo. To niesprawiedliwe, Panie Jezu. Nie wiem, o której godzinie oni to zrobili. W każdym razie około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Jestem przekonany, że po tych rózgach i po tym wszystkim musieli nieźle wyglądać. Prawdopodobnie mieli rany, z których krew też ciekła. Byli zakuci w dyby, w lochu, bez wyroku, tak jak dzisiaj, że za to, za zakłócanie zamieszania dostaniecie 3 miesiące, a resztę potem wyjdziecie. Tam nie było czegoś takiego. Oni w ogóle nie wiedzieli, czy wyjdą. Paweł i Sylas modlili się śpiewem, wielbili Boga. Zauważcie, śpiewali, wielbiąc Boga. Na głos. Więźniowie zaś przysłuchiwali się. Innymi słowy, oni musieli się zdecydować na coś takiego, prawda? W takiej sytuacji można się zdecydować na dwie rzeczy. Albo się użalać i mieć żal do Boga, albo wielbić Go i oddawać Mu chwałę. Wybór należy do człowieka. Oni się zdecydowali wielbić Boga. On zawsze jest godzien. On bez przerwy jest godzien. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i więzy, wszystkie się rozwiązały. Biblia mówi, że trzęsienie często jest wywoływane wtedy, kiedy anioł, potężny anioł zstępuje z nieba i staje nogą na ziemi, to wtedy się ziemia trzęsie. Więc kiedy oni wielbili Boga, a Bóg mieszka w chwale, to Bóg posłał swojego potężnego anioła. Oni go nie widzieli prawdopodobnie fizycznymi oczyma. Nie zawsze widzisz fizycznymi oczami aniołów, prawda? Co wcale nie oznacza, że ich nie ma. Trzęsienie ziemi powstało w sposób ponadnaturalny. Więzy spadły. Kochani, Bóg nas stworzył wolnymi ludźmi z wolną wolą. Każdy z nas ma wolną wolę, a więc może wybierać. Więc każdy z nas może dokonywać wyborów w swoim życiu. Możemy wybierać, co będziemy czynić i jak będziemy żyć. Mamy takie prawo. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Bóg to uszanuje. Bóg zawsze to uszanuje. Możemy wybrać, jak będziemy reagować na sytuacje i okoliczności życiowe. Możemy wybierać. To od nas zależy. Bóg nie będzie wybierał za nas, pomimo że tego, że jest wszechmogący. To my wybieramy. Szatan także nie ma prawa decydowania za nas. Albo my dajemy jemu prawo, albo nie. Do wyboru zawsze mamy dwie drogi. Życie albo śmierć. Pan kiedyś do Izraela powiedział: oto kładę dziś przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Ale Bóg mówi do człowieka: wybieraj. To ty decydujesz. Ja kładę przed wami. Jest życie, jest śmierć. I Bóg mówi: wybierz życie. Ale to ty i ja wybieramy. Na każdą sytuację czy okoliczność mamy wybór. Albo odpowiemy zgodnie z tym, czego nas naucza słowo, albo z cielesną naturą. Albo odpowiemy uwielbieniem, chwałą, dziękczynieniem, albo frustracją, narzekaniem, biadoleniem i depresją. Wybór zawsze należy do nas. Wybierając dziękczynienie, chwałę i uwielbienie, powiem, co się staje. Budujesz swego wewnętrznego człowieka i on w końcu staje się tak silny w Bogu, że żadna zewnętrzna presja nie stłamsi ciebie. Bo to, co masz w środku, jest silniejsze od tego, co jest z zewnątrz. Więc to cię nie zgniecie, to, co z zewnątrz. Ono nie naruszy nawet ciebie. Nie wgniecie ciebie nic. Dlatego, że to, co jest wewnątrz, jest tak potężne, że po prostu zawsze się temu sprzeciwi. Wybierając narzekanie, biadolenie, otrzymujemy duchową śmierć, smutek, niewiarę, słabość, depresję. Ale kiedy żyjesz w dziękczynieniu, w chwale i w uwielbieniu, kiedy budujesz tego swego wewnętrznego człowieka siłą z nieba, budujesz też swoją wiarę, zaufanie. W ten sposób wyrażasz miłość też do Boga. Zaufanie, że ufasz Jemu. I nawet oddajesz Mu chwałę wtedy, kiedy jest bardzo trudno, dlatego że Jemu się to należy. Kiedy uczysz się tak żyć, to chcę ci powiedzieć, czego zaczniesz doświadczać. Przepływu Jego życia. Jego życia. Nieraz tak silne i tak mocne, że nieraz wystarczy, że oddzielisz się od tego wszystkiego, spojrzysz na Niego i to cię wypełni po prostu, wypełni ci Jego pokój. Zanim oni się tam naszykują, przeczytam z Psalmu 107 coś. Pierwszy wiersz. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. albowiem Jego łaska trwa na wieki. Widzicie, to jest prawda, że Bóg jest dobrym Bogiem, że Jego łaska trwa na wieki. To jest prawda, bo tak mówi Słowo. I dlatego Słowo mówi, wysławiajcie Go za to, bo On taki jest. Więc bez względu na to, co przeżywasz, czego doświadczasz, powinieneś oddawać Bogu chwałę. Dlaczego? Bo On jest dobry. Bo On jest dobry. A Jego łaska trwa na wieki. A to oznacza, widzisz, z łaski potrzebujesz czerpać, bo ona jest. Nie musisz prosić Boga o łaskę. Tak naprawdę nosisz w sobie źródło pełni łaski. Więc potrzebujesz nauczyć się tylko korzystać. Ten, który mieszka w tobie, jest dobry dla ciebie. Więc żeby tego doświadczać, tej dobroci, potrzebujesz wysławiać Go. 8 wiersz mówi tak. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Niechaj wysławiają Pana za Jego łaskę. Kochani, gdyby nie Jego łaska, nas by tu nie było. Gdyby nie Jego łaska, osobiście wierzę, że Jego łaska nieraz chroni nas przed bardzo wieloma rzeczami, o których my sobie sprawy nie zdajemy nawet. I nawet nie myślimy o tym. Że to Jego łaska nas chroni nieraz. Nawet wtedy, kiedy my sobie sprawy z tego nie zdajemy. Wrócę do listu do Efezjan. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Już za ten jeden wiersz powinieneś Go chwalić i wysławiać. Wiesz dlaczego? Bo On dał Ci wszystko to, co miał. Uwolnił to dla Ciebie. To nie jest kwestia proszenia już Go o to. To już zostało uwolnione dla każdego Bożego dziecka. Całe błogosławieństwo nieba wraz z tym całym królestwem zostało uwolnione dla Ciebie, dla mnie. Więc to nie jest sprawa błagania Go o to. To jest sprawa dziękczynienia za to. A kiedy Mu dziękujesz i oddajesz Mu za to chwałę, zobaczysz, że zaczniesz doświadczać tego. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W jaki sposób Bóg to dokonał? Złożył, widzisz, Twój i mój grzech, karę za te grzechy na swego Syna Jezusa i pojednał nas z sobą. I za to Mu należy się chwała i dziękczynienie. Tak naprawdę nieustanna. Po to, żebyś nigdy nie zapomniał, w którym miejscu byłeś i dokąd zmierzasz. Nieustanna chwała i dziękczynienie. I w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Widzisz, to jest przeznaczenie dla ciebie i dla mnie. Kiedy Twoje serce to rozumie, to jesteś Jemu wdzięczny za to. Jesteś Mu wdzięczny za Jego dobroć, za Jego miłość, za to przeznaczenie, że uczynił Cię swoim synem, że powołał Cię w ogóle do istnienia, że odnalazł Cię w tym upadłym świecie, że Jego łaska sprawiła, że mogłeś przyjąć dar zbawienia. Że jest dla Ciebie przeznaczenie z Nim. Paweł głosił Ewangelię i od momentu nawrócenia reszta jego życia była pod górkę po ludzku. Ale on patrzył na wieczność. Dlatego to, czego doświadczam, wie, że to jest tymczasowe, że przyjdzie dzień, że to się skończy, a tam jest wieczność. Kościele, musisz nauczyć się patrzeć za zasłonę, trzymać się tego, który jest niewidzialny, tak jakbyś go widział i zawsze skierować swoje oczy na zapłatę. Zapłata jest po drugiej stronie. Więc nawet jeśli tutaj doświadczasz trudnych rzeczy, uwielbiaj Go. Żyj w dziękczynieniu, w chwale i w uwielbianiu Go. Bo przyjdzie dzień, że to się skończy tutaj. Nie wiem kiedy, ale przyjdzie. Powiem Ci, każdy dzień to jest o dzień bliżej. Amen? Każdy jeden dzień to jest dzień bliżej. Ja nieraz się z tego bardzo cieszę, chcę Wam powiedzieć. Ten dzień dzisiejszy się skończy, więc będę o jeden dzień bliżej. Jutro będzie następny dzień bliżej, bo przyjdzie dzień. Powstańmy. Halleluja. On jest godzien. Jest godzien!